Minister Paweł Grzesiowski podkreślał, że powodów do paniki raczej nie ma, ale trzeba być świadomym, że COVID, tak jak grypa, już z nami zostanie i będziemy mieć do czynienia z kolejnymi falami zakażeń.
Każda fala epidemiczna ma swoją dynamikę i jak spojrzycie Państwo wstecz, jest wzrost, szczyt i spadek. I tak samo jest z tą falą. Rozpoczęła się, załóżmy, od lipca i poprzednie doświadczenia mówią o tym, że taka fala trwa około 4 do 5 miesięcy. Czyli spodziewamy się mniej więcej w połowie tego okresu, końcówka września czy pierwsza połowa października, że ten szczyt nastąpi właśnie wtedy. Oczywiście pewnym elementem, który może zaburzyć ten projektowany przebieg fali, jest 1 września i powrót dzieci do szkół i potem kolejna data, to jest początek października, powrót studentów do szkół wyższych. Te dwa zjawiska zawsze zwiększają zachorowalność, bo mamy do czynienia z dużymi grupami, które są w zamkniętych pomieszczeniach, więc o tym trzeba pamiętać, że ta sytuacja może mocno jeszcze się zmienić, znaczy te zachorowania po 2-3 tygodniach nauki mogą się nasilić. Krążą nowe warianty i to jest główna przyczyna pojawienia się kolejnej fali zachorowań. Mamy dalej do czynienia z wariantem Omikron, który zmutował. Mamy w tej chwili podwarianty JN1 i KP3 i te warianty dotarły do Polski, co związane jest z przełamaniem odporności tych osób, które już raz chorowały, albo dwa razy, albo też się szczepiły. Nie ma ani sezonowości, ani to nie jest związane z pogodą, z jakimiś warunkami klimatycznymi, tylko po prostu nasza odporność słabnie, wirusy są nowe, zmienione i to wywołuje zachorowania.
Główny inspektor sanitarny zwrócił też uwagę, że mimo rosnącej liczby zakażeń sytuacja jest nieporównywalna z tym, co działo się w czasie pandemii, a do szpitali trafiają głównie ludzie starsi i schorowani.
W Polsce obecnie około 500 osób przebywa w szpitalach, w całej Polsce. W związku z tym z całą pewnością nie jest to problem nawet w jakimś niewielkim stopniu podobny do początków pandemii. Na COVID chorują osoby już w bardzo zaawansowanym wieku lub obarczone dodatkowymi schorzeniami. I takie osoby, jeżeli złapią COVID, ich stan ulega pogorszeniu i może wymagać leczenia szpitalnego. Mamy też pojedyncze zgony z powodu COVID-19, więc musimy cały czas o tym przypominać, że podstawowe zasady ochrony przed tą chorobą to maska, dezynfekcja i unikanie kontaktu z chorym.
Nie przewiduje się jednak wprowadzenia ogólnie obowiązujących obostrzeń, które pamiętamy doskonale z czasów pandemii, na przykład obowiązkowe maseczki, co nie znaczy, że mamy z nich rezygnować.
Maski nie będą obowiązkowe, maski są po prostu, moim zdaniem, przede wszystkim wyborem zdrowego rozsądku. Jeśli nie chcę być chory, jeśli nie chcę zarażać innych, powinienem założyć maseczkę tam, gdzie jest miejsce publiczne, zamknięta przestrzeń, nie wiem, apteka, przychodnia, szpital. Tam powinniśmy jednak o tych maskach przypominać. No, mamy już szpitale, gdzie są nawet ogniska epidemiczne COVID-u. Wówczas dyrektor szpitala ma prawo ograniczyć, nie zabronić, ale ograniczyć do bezpiecznych rozmiarów regulamin odwiedzin. I wiem, że już w niektórych szpitalach takie ograniczenia zostały wprowadzone, przy czym podkreślam, tu chodzi o bezpieczeństwo pacjentów i personelu, a nie o zakaz odwiedzin.
Pytałam też ministra Pawła Grzesiowskiego o najnowsze leki antywirusowe i szczepionki na te nowe warianty koronawirusa. Kiedy mogą być dostępne w Polsce?
Do końca sierpnia posiadamy jeszcze niewielkie ilości szczepionek i jeżeli ktoś ma potrzebę, ma wskazania, powinien szukać punktu szczepień, gdzie taką szczepionkę jeszcze może dostać. Jeszcze zostało 5 dni. Natomiast jeżeli nie zdąży do końca sierpnia, to wówczas nastąpi przerwa w dostępności szczepionek, ponieważ jeszcze w tej chwili nie ma szczepionek zarejestrowanych w Europie. Jest jedna szczepionka od lipca, która weszła, ale jest niedostępna, ponieważ procedury przetargowe trwają. Natomiast kolejne szczepionki są rejestrowane w tej chwili przez Europejską Agencję Leków. Więc mamy taką sytuację, że do października prawdopodobnie szczepionek nie będzie. Jeżeli chodzi o lek, w tej chwili dwa główne leki są przeciw tej chorobie, czyli Paxlovid i Remdesivir. Oba te leki w tej chwili są bardzo trudno dostępne lub wręcz niedostępne. W Ministerstwie Zdrowia na ten temat toczą się prace, żeby zapewnić przynajmniej dla tych najciężej chorych pacjentów leki w szpitalach. Absolutnie nie będzie ich dostępnych poza szpitalami.
Główny inspektor sanitarny opracowuje też najnowsze wytyczne dotyczące zapobiegania chorobie Mpox, znanej jako wirus małpiej ospy. Mają być one ogłoszone już w najbliższych dniach.
Pracujemy nad tymi wytycznymi. To jest sprawa bardzo świeża. Przypomnę tylko, że w Polsce mamy procedury wypracowane sprzed 2 lat, więc tak naprawdę to nie jest tak, że w Polsce nie ma w tej chwili systemu opieki nad pacjentem z Mpoxem. Mamy ten system, My go modyfikujemy, ponieważ wiemy, że ten wirus jest bardziej zakaźny i może wywoływać cięższe zachorowania w Afryce. To na razie tyle wiemy. Dlatego te procedury, które zostały opracowane 2 lata temu, w tej chwili podlegają aktualizacji. Mamy w Polsce przepisy, które mówią o tym, że choroba jest po pierwsze notyfikowana, obowiązkowa jest izolacja. Jeżeli lekarz zdecyduje, izolacja może być izolacją domową, do 2 tygodni, jeżeli nie ma ciężkich objawów, do 3 tygodni trwa kwarantanna i to też już jest w Polsce obowiązek. Czyli mamy rozporządzenia, mamy dokumentację w tej sprawie jasną, że osoba z MPOX-em podlega bardzo konkretnym procedurom. Więc my aktualizujemy te nasze wytyczne w oparciu o najnowsze wytyczne WHO, które ukazały się tak naprawdę tydzień temu, więc mamy jeszcze trochę czasu na to, biorąc pod uwagę szczególnie, że mamy w tej chwili zabezpieczenie. 2 ośrodki robią badania i w Warszawie, i w Gdańsku. Mamy możliwość izolacji tych pacjentów. Mamy również szczepionkę przeciwko MPOX-owi, mniej więcej dla 5000 osób.
Minister Paweł Grzesiowski podkreślił też, że małpia ospa nie ma nic wspólnego ze znaną u nas w Polsce wietrzną ospą.
Ospa wietrzna jest chorobą tylko z nazwy podobną do ospy. Nie ma nic wspólnego wirus ospy wietrznej z wirusem małpiej ospy, krowiej czy prawdziwej czarnej ospy. Jeżeli ktoś był szczepiony, i to jest ważne, w życiu swoim przeciwko ospie prawdziwej, a pamiętajmy, że te szczepienia zostały zakończone w Polsce w latach 70. ubiegłego wieku, a więc jeżeli ktoś dzisiaj ma więcej niż 50 lat, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że był szczepiony przeciwko ospie prawdziwej. Jak to poznać? Na lewym albo prawym ramieniu mamy wielkie blizny o takiej bardzo typowej strukturze, wielkie kratery w skórze i to jest ślad po ospie prawdziwej. Więc jeżeli ktoś ma taki ślad po szczepieniu ospy prawdziwej, to jest duża szansa, że jest odporny przynajmniej częściowo przeciwko ospie małpiej, dlatego że te wirusy są podobne. I takie osoby w tej chwili oczywiście mogą się doszczepić, ale dla tych osób jest zalecana już tylko jedna dawka. Także jest duża szansa, że populacja 50+ w Polsce, ponieważ w Polsce te szczepienia były obowiązkowe, to mamy odporność na wysokim stopniu. Natomiast osoby młodsze niż 50 lat mają pewien problem, no bo tu tych szczepień już nie było. I tu zachęcać będziemy do szczepień grupy ryzyka, bo tutaj mamy 2 grupy ryzyka. Pierwsza głównie populacja MSM, czyli mężczyźni homoseksualni, ale druga grupa to są ludzie, którzy zajmują się tymi pacjentami, czyli personel szpitali zakaźnych, personel SOR-ów zakaźnych, tam gdzie ci pacjenci trafiają jako pierwsza linia. I druga grupa to są osoby, które wyjeżdżają. I tutaj teraz pracujemy właśnie nad nowelizacją zaleceń dla osób, które wyjeżdżają w tereny endemiczne. Bo pamiętajmy, że jednak mimo wszystko MPOX jest wciąż chorobą afrykańską. Mamy w tej chwili największe ognisko MPOX-u w Afryce Środkowej. I osoby, które tam się wybierają, intencjonalnie chcąc mieć kontakt z ewentualnymi potencjalnymi chorymi, muszą być o tym uprzedzone, a być może będą właśnie również miały szansę się zaszczepić.